Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Davos. Tam trwa Światowe Forum Ekonomiczne, o którym rozmawiam dziś z naszym gościem, amerykanistą, profesorem Michałem Urbańczykiem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Nie użyję sił, powiedział w kontekście Grenlandii, swoich roszczeń prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Czyli to całe zamieszanie z ostatnich dni w sumie było o nic, tak?
Myślę, że powinniśmy się już przyzwyczaić, dlatego że Donald Trump jest prezydentem od ponad roku. Do tego, w jaki sposób on prowadzi te negocjacje ze swoimi partnerami. I widzimy, że zazwyczaj Donald Trump zaczyna z bardzo wysokiego C, po to, aby w ostatecznym rozrachunku tak naprawdę uzyskać to, co realnie może otrzymać. I wydaje mi się, że podobnie było w wypadku Grenlandii. Muszę powiedzieć,
czyli atak nigdy nie był realny, taki zbrojny na Grenlandię.
Powiem w ten sposób. Ani to nie jest pierwszy konflikt pomiędzy państwami NATO, bo przypomnę tylko 2020 rok, gdzie okręty tureckie prawie ostrzelały okręt francuski, żeby już nie wspominać o wojnach dorszowych czy o konflikcie grecko-tureckim. Ani to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy Stany Zjednoczone chcą kupić terytorium, ani tym bardziej, kiedy chcą kupić Grenlandię. Więc wydaje mi się, że te wszystkie głosy, które tutaj padały w Europie, bardzo mocno antyamerykańskie i antytrumpowe, były trochę efektem takiej histerii. I no jeszcze raz powtórzę, to są negocjacje. NATO, proszę państwa, nie jest klubem, nie jest organizacją dobroczynną, ani nie jest klubem grzecznych dziewczynek. To jest organizacja, gdzie państwa walczą o swoje interesy. No i po prostu musimy mieć tego świadomość, że w tych czasach, w których obecnie żyjemy, w tych czasach między epoki, no jest pewien powrót do hard power. No i te negocjacje mogą wyglądać tak, a nie inaczej.
Śledzimy te doniesienia z Davos. Podobno Donald Trump w rozmowie z sekretarzem generalnym NATO, wspomnianego sojuszu, już dogadał się w zasadzie co do Grenlandii. Podobno są już ramy jakiejś umowy dotyczącej tego terytorium. Co pana zdaniem może być zawarte w tych ustaleniach?
Grenlandia potrzebna jest Stanom Zjednoczonym z trzech powodów. Pierwszy powód jest strategiczny i wystarczy spojrzeć na globus, nawet nie tyle na mapę, bo ona trochę nam tutaj zniekształca kształt Grenlandii, tylko na globus, żeby zobaczyć, jak ważna jest Grenlandia z punktu widzenia strategii. Jeśli jakiekolwiek pociski miałyby lecieć ze strony Chin albo Rosji, to właśnie przez terytorium Grenlandii. Więc pierwszy punkt to jest kwestie strategiczne. Drugi punkt to są kwestie handlowe. Jeśli te prognozy klimatyczne się potwierdzą i za te 3-4 dekady szlak północny będzie sezonowo otwarty, no to skróci transport produktów z Chin do Europy o 30-40%. Amerykanie muszą to kontrolować po prostu. No i trzecia kwestia to są kwestie surowcowe. Tak? No wiemy, że na Grenlandii znajduje się ponad 20, o ile dobrze pamiętam, 24 z 35 kluczowych minerałów ziem rzadkich. I to są powody, dla których Amerykanie, jeszcze raz powtórzę, to nie jest pierwszy raz, kiedy Amerykanie chcą kupić, odkupić, przejąć Grenlandię od Duńczyków. Zresztą warto pamiętać, że w 1917 roku Amerykanie kupili od Duńczyków Wyspy Dziewicze.
Czyli to nie jest tylko źle zlokalizowany kawałek lodu, tak jak powiedział prezydent Trump.
To jest kluczowo zlokalizowany kawałek lodu. Natomiast rzeczywiście z perspektywy amerykańskiej sytuacja, w której to terytorium nie jest należycie bronione, no jest po prostu strategicznie problematyczne.
A tak jest? Czy to jest tylko retoryka Trumpa?
Na chwilę obecną na Grenlandii znajduje się, o ile dobrze pamiętam, 150 żołnierzy amerykańskich. W czasie zimnej wojny było to kilkanaście tysięcy. Czy te 150 żołnierzy wystarczy? No mam duże wątpliwości, ale to, proszę Państwa, to nie chodzi o to, żeby tam umieścić tysiące amerykańskich żołnierzy, tylko chodzi o to, żeby tą przestrzeń po prostu kontrolować. Bo zgodzić trzeba się z Trumpem, że oczywiście, że pojawiają się tam statki rosyjskie, oczywiście, że pojawiają się tam statki chińskie, oczywiście, że nie są to statki okręty, przepraszam, wojskowe, ale no, stanowią one potencjalne zagrożenie. No, no warto przypomnieć sobie, że jakiś czas temu chiński okręt przez półtorej dnia ciągnął po dnie kotwicę na Bałtyku i zerwał kable telekomunikacyjne, 3, o ile dobrze pamiętam, po czym spokojnie tam po miesiącu wypłynął sobie z Bałtyku. Więc to nie jest tak, że takie misje handlowe są tylko i wyłącznie misjami handlowymi, bo razem z tym idą kolejne kroki i Amerykanie po prostu strategicznie próbują temu przeciwdziałać. To leży w ich interesie. No, trochę tak jak podobnie w naszym interesie leży na przykład silna Ukraina. Tak.
Ale czy to znaczy, że od razu to terytorium miałoby należeć do Stanów Zjednoczonych? Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład nasz zachodni sąsiad mówi, że my źle bronimy Półwyspu Helskiego. A on jest bardzo ważny, bo obok przepływają statki, więc może oni tam wejdą, oni przejmą ten hel i będą go pilnować za nas.
No i właśnie po to jest nam potrzebne Wojsko Polskie, po to są nam potrzebne nasze zdolności, żeby w takiej sytuacji powiedzieć naszemu partnerowi, że sobie z tym poradzimy samodzielnie i że jego groźby po prostu na nas nie działają.
Duńczycy chyba to komunikują Trumpowi cały czas.
Tak, komunikują i bardzo dobrze. Dobrze, że państwa europejskie tutaj też komunikują Trumpowi gotowość obrony. Natomiast no, pamiętajmy, że ta gotowość obrony, ten wzrost wydatków na zbrojenia, no to jest tylko i wyłącznie efekt polityki Donalda Trumpa.
Jego tak. Nacisków.
Gdyby nie naciski Donalda Trumpa, no to większość państw NATO nadal wydawałaby na obronność pomiędzy 1 a 2% albo i mniej, bo niektóre nadal mają z tym problem, żeby w ogóle do tych 2% dojść. A to, szanowni państwo, dla nas no po prostu byłaby strategiczna tragedia.
Dziś ma być powołana Rada Pokoju, która będzie nadzorować między innymi odbudowę Strefy Gazy. Za członkostwo trzeba zapłacić podobno niemałe pieniądze. To jest jakiś nowy standard w stosunkach międzynarodowych?
Jest to kolejna inicjatywa Donalda Trumpa. Trudno mi powiedzieć, czy ona odniesie jakiś spektakularny sukces.
Zaproszeni zostali Polacy, ale też na przykład Izrael, Rosja.
No to, że Rosja została zaproszona, to też nie powinno nikogo dziwić, bo znowu, jeśli uświadomimy sobie, jeśli spojrzymy sobie na tą amerykańską grę, znowu z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, to dla Amerykanów tym strategicznym wrogiem są Chiny. I naturalnym jest, że Amerykanie próbują osłabić Chiny, no, przeciągając na swoją stronę państwa, które stoją u boku Chin. No a tutaj przede wszystkim chodzi o Rosję, więc no, nie powinno nas to dziwić, że Trump prowadzi taką politykę wobec Putina, która u nas wywołuje, no mówiąc wprost, oburzenie. Mi się wydaje, że ta organizacja raczej nie odniesie spektakularnego sukcesu, natomiast to też pokazuje, że na tym poziomie międzynarodowym no jednak mimo wszystko potrzebne są zmiany. No pamiętajmy o tym, że tą jedyną jak na razie organizacją globalną jest ONZ, ale struktura ONZ-u absolutnie nie jest dopasowana do XXI wieku. I ONZ wymaga pilnej reformy. Widzimy, jak bardzo znaczenie ONZ-u spadło w ostatnich dekadach. I to nie jest wina Donalda Trumpa, tylko też jest to po prostu efekt strukturalnych zmian na tym poziomie międzynarodowym, jakie zachodzą. No i najwyższa pora po prostu ONZ zreformować. No, sytuacja, w której stałym członkiem na przykład Rady Bezpieczeństwa nie są państwa, których pozycja, gospodarka, rozmiar i znaczenie pozwalałaby na to, no, budzi ich protesty i po prostu należy to zmienić.
To jeszcze jedna kwestia. Zostawiamy Szwajcarię, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Jak na tę politykę, na ten początek tak naprawdę jeszcze kadencji Donalda Trumpa reagują wyborcy amerykańscy, reagują politycy amerykańscy? Bo gdybyśmy słuchali tylko i wyłącznie tego, co mówi Trump, no to wczoraj on wygłosił plany na swój temat, jest bardzo zadowolony, jest świetnie. Na Grenlandii mówią na niego pieszczotliwie daddy, czyli tatuś. A jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych? Jak reagują na te, no nazywane też przez amerykańskie media, dziwne wypowiedzi Amerykanie?
Pół żartem, mówiąc pół żartem, pół serio, jeśli ktoś słyszał jedno przemówienie Donalda Trumpa, to właściwie słyszał wszystkie przemówienia Donalda Trumpa. Natomiast mówiąc poważnie, dla Amerykanów polityka zagraniczna jest kwestią drugą, jeśli nie trzeciorzędną. Jeśli Trumpowi nie uda się obniżyć cen paliw, nie uda się obniżyć cen podstawowych produktów żywnościowych, jeśli nie uda mu się uspokoić tej sytuacji wewnętrznej, czyli tych wielkich protestów związanych chociażby z działalnością ICE, to Republikanie będą mieć duże problemy w czasie wyborów połówkowych. I tak naprawdę to polityka wewnętrzna będzie kluczowym tematem kampanii wyborczej, a polityka zagraniczna będzie gdzieś tam tylko jakimś elementem, który to uzupełnia. Chyba, że rzeczywiście dojdzie do wyjątkowych wydarzeń. Na przykład Trumpowi uda się rzeczywiście zmusić Putina do tego, żeby Putin zgodził się na rozejm. No i wtedy będzie mógł przedstawiać ten rozejm na Ukrainie jako swoje zwycięstwo. No to wtedy rzeczywiście ta polityka zagraniczna będzie przez Trumpa używana jako pewien element w kampanii.
Naszym gościem był profesor Michał Urbańczyk z UAM. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu życzę dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.